Radio Szczecin, wydawnictwo Filia i Audioteka.pl prezentują książkę do posłuchania. Marek Stelar. Niepamięć. Czyta Adam Bauman.
W zasadzie nie powinienem ci o tym mówić, bo widzisz, Marta, owszem, zginęła w wybuchu, podobnie jak pozostali policjanci. Ale Zięty i reszta nie do końca. Zawiesił głos. Co to znaczy nie do końca? Wzruszył ramionami i położył ręce na udach, prostując się. Zostali zastrzeleni. Brawo my! Widać, policji poprawiła się celność. Zwiększyli limity strzelania programowego z 16 pocisków na 20, kiedy byłem w śpiączce? Jacek uśmiechnął się kącikiem ust. Nie zostali zabici przez policjantów. Każdy z nich dostał kulkę w łeb. Niektórzy mieli ich w sobie nawet kilka. Ale to nie były kule policyjne. Nie? Nie. I powiem ci więcej. Zarówno one, jak i ta, którą masz w głowie, pochodziły z tej samej broni. Parsknąłem, przewracając oczami. Skoro mam ją w głowie, to skąd możesz wiedzieć, z jakiej broni pochodzi? Zapytałem i po chwili zastanowienia sam odpowiedziałem sobie na to pytanie. Dokładnie. Jacek pokiwał głową i dokończył, choć nie musiał. Jola i Agnieszka. Tak. Któryś z tych gnojów wystawił wszystkich do wiatru. Po prostu zachodził ich od tyłu, kiedy ci skupiali się na nas i robił swoje. Wycelował palcem wskazującym w szpitalną szafkę stojącą przy moim łóżku i szarpnął dłonią. Bach! Patrzyłem przez chwilę na jego rękę, jakbym spodziewał się, że za moment zobaczę wypełzającą z palca smuszkę dymu. Szafka też stała na swoim miejscu, nienaruszona. Jacek rozejrzał się po pustych ścianach, na chwilę zatrzymał wzrok na ciemnym ekranie telewizora wiszącego pod sufitem. Patolog twierdzi, że to musiał być ktoś wysoki, sądząc po kącie, pod jakim oddano strzały. Śledztwo w okręgówce prowadzi sam zastępca naczelnika Wydziału Śledczego, Osiński. Podobno szczegularz. Miejmy nadzieję, że się sprawnie uwinie, choć jeśli spojrzeć na dotychczasowe efekty, to nie ma jeszcze się czym pochwalić. Będę leciał. Zakończył zupełnie niespodziewanie, klepiąc się w udo. Odpoczywaj. Zbieraj siły, może pomyśl trochę, co to mogło być. Wiesz, to o czym mówiliśmy. Zmarszczył brwi i pokiwał głową porozumiewawczo, jakby stał przy nas ktoś niepowołany albo jakby chciał się upewnić, że pamiętam w ogóle naszą rozmowę, mimo że dopiero co skończyliśmy o tym mówić. Postaram się jutro wpaść, obiecał, kręcąc się na niewygodnym taboryciku. Przynieść ci coś? Słodycze, fajki? Nie chcę słodyczy ani fajek. Rzuciłem palenie. Odchrząknąłem, a potem dodałem. Po prostu przynieś mi laptop i film. Jak najszybciej. Muszę to zobaczyć, rozumiesz? Po co, Darek? Zapytał jeszcze raz, patrząc na mnie smutno. Po co chcesz na to patrzeć? Mało ci? Nie zrozumiesz. Sam do końca nie rozumiem, ale muszę. Proszę cię. Zastanów się jeszcze. Nie muszę się nad niczym zastanawiać. Po prostu go przynieś, do cholery. Znów pokiwał głową. Potem wstał, podał mi rękę i wyszedł, nie oglądając się. Drzwi zamknęły się i znów zostałem sam. Jeszcze bardziej samotny niż kwadrans temu, kiedy nie wiedziałem o śmierci Marty. Mołczun przyszedł następnego dnia po południu, tak jak obiecał. Na ramieniu miał torbę z moim służbowym laptopem, a wzrok taki, jakbym zabił mu matkę. Obejrzysz film, jak już pójdę. powiedział sucho, odkładając torbę na stolik pod oknem. Pendrive jest w bocznej kieszeni. Pokiwałem głową. Dalej uważam, że to bez sensu. Ostrzegł mnie. Wiem, odparłem, otwierając zamek błyskawiczny torby. Ale dla mnie prawie nic nie ma już sensu. Jeden bezsens więcej niczego nie zmieni, uwierz mi. Jak chcesz. Skrzywił się, włożył płaszcz, owinął szalikiem chudą szyję i poszedł sobie. Przez chwilę siedziałem w ciszy. Położyłem ręce na torbie, nie będąc pewnym, czy faktycznie chcę to zobaczyć. Może Jacek miał jednak rację. Rozchyliłem torbę i wyjąłem z niej laptop. Z bocznej kieszeni wygrzebałem pendrive. Uruchomiłem komputer i kiedy na ekranie zobaczyłem znajomą tapetę pulpitu, włożyłem nośnik do gniazda USB. Na palcu był tylko jeden plik. Nie miał konkretnej nazwy, tylko ciąg liter i cyfr. Jedynie rozszerzenie świadczyło o tym, że plik to film. Otworzyłem go od razu, bojąc się, że jeśli będę zwlekał, zmienię zdanie i już się na to nie odważę. Zobaczyłem ten cholerny parking. Statyczny obraz, prześwietlony blaskiem słońca dopiero wychodzącego zza ściany lasu po drugiej stronie autostrady i świecącego niemal prosto w obiektyw kamery. Jedynymi ruchomymi elementami były maleńkie, rozmazane sylwetki samochodów pędzących obiema nitkami autobanu. W kadrze widać było tylko jeden samochód. Ciemnego Passata na niemieckich tablicach zaparkowanego tuż pod kamerą. Nagle zobaczyłem ruch, ale dużo wolniejszy niż ten na autostradzie. Na parking wjeżdżał jakiś pojazd. Mały punkcik wyłonił się zza drzew i powoli powiększał się, aż mogłem rozpoznać coraz więcej szczegółów. Punkcik zmienił się w motocykl. Ścigacz polakierowany w jaskrawe barwy. Motocyklista nie miał na sobie kombinezonu w tych samych kolorach co motor, jak to się często zdarza. Ten, który miał na sobie, był ciemno-szary. Kask szczelnie zasłaniał głowę. Motor przejechał przed okiem kamery. Jej rybie oko zniekształciło sylwetkę efektem dystorsji. Po chwili zniknął poza kadrem i nie pojawił się więcej. Przez kilka minut nic się nie działo. A potem zobaczyłem kolejny pojazd zjeżdżający z autostrady. Serce zaczęło mi bić szybciej. To był mój Opel. To byliśmy my. Podjechałem powoli na miejsce postojowe i zatrzymałem się. Widziałem, jak za przednią szybą migają jakieś cienie. Chyba się odwracałem. Potem otworzyły się tylne drzwi i z samochodu wysiadła Agnieszka. Była uśmiechnięta. Rozejrzała się dookoła i ruszyła w stronę kamery. Widziałem ją dokładnie. Miała na głowie tę swoją śmieszną czapkę, która wyglądała, jakby nałożyła ją do połowy, więc jej koniec wisiał aż na karku. Spod niej wystawały długie, jasne blond włosy, które unosiły się na wietrze, kiedy Aga szła przez parking. Miała na sobie puchową kurteczkę, której nie kojarzyłem. Pewnie kupiła ją niedługo przed naszym wyjazdem. Może nawet to ja ją kupiłem. Nie pamiętałem. Kurteczka była rozpięta, a pod nią Agnieszka miała tylko t-shirt. Młodym nigdy nie jest zimno. Wystarczy, że na niebie pojawi się promień słońca, a uważają, że przymrozek im nic nie zrobi. Reszty dopełniały obcisłe spodnie i buty, które na pewno spodobałyby się Mansonowi. Sylwetka mojej córki powiększała się, a kiedy minęła kamerę, zaczęła się zmniejszać, aż też zniknęła z kadru, jak wcześniej motocyklista. Znów przez chwilę nic się nie działo. Cisza i spokój. Cisza przed burzą. Wysiadłem z samochodu. Zamknąłem drzwi i przeszedłem w stronę maski, pochylając się lekko jakbym oglądał dół wozu albo koła. W tej pozycji obszedłem samochód dookoła. I wtedy pojawił się motocyklista. Na filmie widziałem jego plecy. Jedna ręka była wyprostowana, druga uniesiona i zgięta w łokciu, jakby dotykał swojej klatki piersiowej. Wciąż miał na głowie kask. Byłem z tyłu samochodu i wciąż wypatrywałem czegoś na dole, kiedy on spokojnie i opanowanie, powolnym krokiem podszedł do mnie z wymierzoną w moją głowę bronią. Czułem, jak tętniąca w żyłach krew niemal rozsadza mi czaszkę. Serce waliło jak maszyna parowa. Ręce drętwiały i pociły się. Oddychałem płytko i szybko, nie chcąc i równocześnie chcąc na to patrzeć. Motocyklista wystrzelił. Nawet go wtedy nie widziałem. Stałem pochylony, opierając się ręką o klapę bagażnika i zaglądałem pod zderzak. Nagle potrząsnąłem głową, drgnąłem i zacząłem pochylać się jeszcze bardziej ku ziemi. W zgiętej pozycji upadłem, znikając za samochodem. Widać było tylko moją rękę, wystającą zza tylnego koła. Opanowanie zabójcy nagle zniknęło, jakby to, co zrobił, wyrwało go z zaprogramowanego schematu. Podniósł ciemną owiewkę kasku, obiegł samochód od tyłu, nie patrząc więcej na mnie, i zajął pozycję strzelecką, mierząc w boczną szybę samochodu. Nie było widać, co dzieje się z Jolą. Znad dachu pofrunęła w powietrze delikatna mgiełka szkła, a może gazów wylotowych. Po chwili następna. Strzelił do mojej żony dwa razy, a potem energicznym, nerwowym krokiem ruszył ku niewidocznej dla mnie teraz toalecie. Spotkali się z Agnieszką w połowie drogi. Moja córka biegła ku niemu, łapiąc się za głowę. Nagle rozejrzała się dookoła, jakby w poszukiwaniu pomocy, której nikt jej nie udzielił. Coś krzyczała, usta, a także oczy miała szeroko otwarte. A potem upadła, kiedy kula przeszyła jej czaszkę i strąciła czapkę z głowy. Agnieszka leżała na asfalcie jak szmaciana lalka, rzucona przez znudzone nią dziecko. Jeszcze raz poruszyła ustami i zastygła w bezruchu. Pojawiła się krew. Jej strumyk wypełzał spod głowy Agnieszki, spomiędzy jej włosów i powoli posuwał się w stronę samochodu. Potem krwi było coraz więcej. Strumyk przyspieszył. Wpatrywałem się w niego, nie zauważając nawet, że morderca zniknął. Po kilkunastu sekundach ktoś podbiegł do Agi. Machał rękami, odwracał się, po chwili nadbiegł ktoś jeszcze i jeszcze jeden, aż mały tłumek zasłonił ciało mojej córki, ukrywając je przed moim wzrokiem. Film skończył się nagle i niespodziewanie. Na monitorze znów wyświetlił się jego pierwszy kadr. Pusty parking z kawałkiem szarego Passata w rogu. Siedziałem tak przez chwilę, zaskoczony i wstrząśnięty, a potem zgarbiłem się i zacząłem płakać. Wizyta człowieka, który odwiedził mnie dwa dni później, miała, jak się okazało, zmienić moje życie po raz kolejny w bardzo krótkim czasie. Tym razem na szczęście na lepsze, tak sądzę. Po raz pierwszy ktoś miał mnie do czegoś zmotywować, a nie dać kolejny powód do pogrążenia się w marazmie depresji. Przybysz był wysokim facetem w kremowym prochowcu, żywcem wyjętym, czy raczej zdjętym z porucznika Colombo. Kiedy wszedł do mojej sali, przedstawił się grzecznie, stając niemal na baczność. Dzień dobry, inspektorze Suder. Jestem radca kryminalny Gerard Wenk z Krajowego Urzędu Kryminalnego w Schwerin. Powiedział po polsku niemal bez śladu obcego akcentu, choć sztywno, jakby dukał wyuczoną formułkę. Przyjrzałem mu się uważnie, a potem skinąłem głową, co uznał widać za zaproszenie, bo zrobił kilka kroków w moją stronę i stanął obok łóżka. Dobrze pan mówi po polsku, jak na Niemca, zwróciłem uwagę. Zasadniczo nie jestem Niemcem, tylko Serbem łużyckim. Pochodzę z Dolnych Łużyc. W domu babki kultywowaliśmy tradycje. Od dziecka mówiłem po łużycku. Nie trudno mi było nauczyć się polskiego, granica była niedaleko. Jeśli pan woli, możemy rozmawiać po niemiecku. Nie, nie trzeba, może być. Mruknąłem, wzruszając ramionami i patrząc na swoje stopy. Jak już wspomniałem, jestem funkcjonariuszem LKA. Zostałem wyznaczony do przyjrzenia się sprawie i po to tu jestem. Sprawie? Zapytałem. Jakiej sprawie?
Pańskiej.
Aha. Pokiwałem głową bez przekonania, bo nie wiedziałem do końca, co konkretnie ma na myśli. Ten brak przekonania musiałem mieć wypisany na twarzy, bo Węg zareagował. Sprawa postrzelenia pana i zabójstwa pańskiej rodziny jest bardzo tajemnicza. W zasadzie w tej chwili wiemy niewiele więcej niż na początku. Pan prowadzi śledztwo w sprawie napadu? Upewniłem się. Skąd takie dziwne pytanie? Nie jest dziwne, uśmiechnąłem się. Przedstawiając się, powiedział pan, że przygląda się sprawie. Przygląda się. Nie, że prowadzi postępowanie, śledztwo, dochodzenie, cokolwiek, tylko przygląda się. Śledztwo prowadzi Landeskriminalamt, przyznał z dziwnym wyrazem twarzy, a może mi się wydawało, że jest dziwny. A ja, no cóż, powiem wprost. Wygląda na to, że był przeciek. Zamilkłem. Zamknąłem oczy. Pod powiekami miałem obraz Marty idącej za jakimś cieniem i znikającej w budynku magazynu. A potem błysk, kule ognia i słup dymu, które pochłonęły to wszystko. Cień, magazyn i ją. Opadłem na poduszkę i spojrzałem w okno. Puszysty, ale mokry śnieg, pewnie ostatni tej zimy, oblepiał gałęzie drzew. Kto by się go spodziewał w marcu? Znów ogarnęło mnie to uczucie, jakbym przeniósł się w czasie. Dobrze, powiedziałem do siebie, czując, jak coś nieokreślonego obraca się nagle we mnie o 180 stopni. Dowiem się, kto to zrobił, choćby nawet miało mnie to drogo kosztować. Zapłacę nawet najwyższą cenę, jeśli będzie trzeba. Ma pan rację, przyznałem to w końcu. Nie mam nic do stracenia. Nic. Już naprawdę nic. Brawo! Węg oparł łokieć o kolano, skubał podbródek i przyglądał mi się z uniesionymi brwiami. Ale nie oszukujmy się, pokręciłem głową. Nie jestem żadnym Francem Maurerem, tylko gryzipiórkiem zza biurka. W dodatku z pamięcią dziurawą jak sito. Ale zrobię to. Kim jest Maurer? Nikim specjalnym. To wytwór czyjejś wyobraźni, nieważne. Nie wiem, czy to mi się uda, ale zrobię co w mojej mocy, żeby dopiąć swego. Niech tylko wizja zemsty nie przysłoni panu drogi do celu. Zemsty? Spojrzałem na niego. Nie, tu nie chodzi o zemstę. Zemsta nic mi nie da. Nie wskrzesi ich, ani nie rozpuści kuli w mojej głowie. Ja po prostu chcę wiedzieć. Chcę wiedzieć, dlaczego, panie Węg. Nagle pomyślałem o Marcie. Zginął przez nich ktoś jeszcze, powiedziałem, patrząc na ścianę przed sobą. Ktoś bardzo mi bliski. Moja współpracowniczka. Bardzo zdolna i ambitna funkcjonariuszka. Wspaniała kobieta. Umilkłem, żeby nie wypsnęło mi się coś jeszcze. Coś, co powie Wenkowi, kim naprawdę była dla mnie Marta. Już raz wystarczy. Zresztą przez wzgląd na mój stan psychofizyczny nie byłem do końca sobą i zdawałem sobie z tego sprawę. Na szczęście. Słyszałem, mruknął Węg, patrząc w podłogę. Przykro mi. Nie kontynuowałem tematu. Nie miałem na to siły ani ochoty. Widziałem film z monitoringu, z kamery na tym cholernym parkingu przy autostradzie. Powiedziałem zamiast tego. Widziałem wszystko. Ten motocykl przyjechał tam przed nami, a nie za nami, Herr Węg. Wszystkie te rzeczy, o których rozmawialiśmy, zaczął. Dywagacje, domysły, podejrzenia, to wszystko może być zwykłym biciem piany. Nie wiemy nic. Jesteśmy na początku drogi. Trzymamy pęk nici i nie wiemy, dokąd one mogą nas zaprowadzić. Przy czym tak naprawdę trzeba sprawdzić każdą z nich. Poklepał mnie delikatnie po ramieniu i tym razem omal nie spadł z taboretu. Dosłownie każdą. Ale sprawdzimy, herr inspektor. Sprawdzimy. W końcu dowiemy się, kto za tym stoi. Odwiedzę pana pewnie za jakiś czas, rzucił Węg, wstając. Jego uśmiech był pokrzepiający i ciepły. Kiedy wychodził, błysnął jeszcze fioletem szkieł okularów, a potem zniknął za drzwiami, zabierając ciepło tego uśmiechu ze sobą. Nie zobaczyłem go nigdy więcej. Radca kryminalny Gerard Węg zginął 3 godziny później na autostradzie numer 20 nieopodal Roztoku.
Marek Stelar, Niepamięć. Czyta Adam Bauman. Książka do posłuchania tylko w Radiu Szczecin.